Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Historii o Historii. Ja nazywam się Adam Podlewski, jestem pracownikiem Centralnego Przystanku Historia tutaj na Marszałkowskiej. Gościmy w każdy, zazwyczaj pierwszy piątek miesiąca, kolejnych gości, którzy pomagają nam zrozumieć to, jak historia może być przekazywana w literaturze oraz innych przejawach kultury, także kultury popularnej. Dzisiaj zaprosiłem Łukasza Pogodę z Biura Edukacji Narodowej IPN, aby porozmawiać z nim na temat, który nieco wykracza poza nasze dotychczasowe literackie zainteresowania, ale jak mam nadzieję zaraz się przekonamy, odpowiada także na pewne bardzo zbliżone potrzeby no właśnie tej edukacji, która bardzo często odbywa się w towarzystwie rozrywki. Dziękuję Ci bardzo, Łukaszu, za przybycie i mam nadzieję, że opowiesz nam, jak potrafisz kodować historię w grach. Serdecznie witam i serdecznie dziękuję za przybycie.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję także w imieniu swojego biura, Biura Edukacji Narodowej, które w Instytucie zajmuje się wydawaniem gier planszowych. No tu dodajmy, że też jestem pracownikiem Instytutu. I to kodowanie to jest, brzmi jakbyśmy się zajmowali cyfrowymi mediami, a to nie to biuro, bo my się zajmujemy papierowymi. My tą historię, można powiedzieć, zamykamy w kartonie i papierze.
I o tym właśnie chcemy dzisiaj porozmawiać. Znaczy od razu mówię, że jeżeli z Państwa strony tu obecnych i obecnych przed komputerami oglądających nas za pośrednictwem kanału IPN TV, no, zgłosicie Państwo takie zapotrzebowanie, no to postaramy się w przyszłym roku, czy w przyszłym roku akademickim na jesieni zaprosić tu więcej specjalistów, projektantów gier, także gier elektronicznych, gier komputerowych, którzy też opowiedzą ze swojej perspektywy na temat tego wyzwania właśnie, jakim jest popularyzacja historii za pomocą tych mediów popularnych, ale właśnie nie papierowych, nie książkowych, choć papierowych też. Ale zacznijmy od tego, że no, od razu zdradzę, jak Państwo pewnie się domyślili, z Łukaszem znamy się już trochę czasu i to jeszcze przed naszą pracą w Instytucie Pamięci Narodowej i właśnie tutaj jakby zbliżyła nas raczej ta fascynacja grami, zanim zbliżyła fascynacja historią, więc tutaj będę do naszego gościa się zwracał bezpośrednio na ty, ponieważ no, jesteśmy obaj graczami, też obaj pochodzimy z takiego szeroko rozumianego środowiska związanego z fantastyką, więc proszę się tutaj nie dziwić i proszę się nie dziwić troszeczkę takiego naszemu, można powiedzieć, nerdowskiemu zapałowi, to znaczy my te gry, ja jako laik, tutaj Łukasz jako specjalista, odbieramy też na poziomie, że tak powiem, przede wszystkim rozrywki, którą czerpiemy z no właśnie zabawy, czy to grami właśnie tak zwanymi bez prądu, tutaj grami planszowymi, czy grami fabularnymi, czy też grami komputerowymi. Ale zanim przejdziemy do tego, czym właściwie Łukasz się zajmuje, jeżeli chodzi o pracę przy grach wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej, czy mógłbyś nam krótko streścić historię swojej fascynacji tym medium. Jak dotarłeś do tego świata gier? Dlaczego to stało się no jakby twoim zajęciem, twoim powołaniem?
Gry moim powołaniem to brzmi bardzo dumnie. Myślę, że to wszystko jest z miłości do czytania. Wbrew pozorom. Z miłości do czytania i trochę może takie czasem pragnienie eskapizmu. Zwłaszcza jak się z młodym człowiekiem się gdzieś dorasta, to jest, pojawia się takie poczucie niedostosowania do rzeczywistości, że człowiek czasem ucieka w jakieś fantazje, w jakieś swoje pomysły, nie zawsze się odnajduje w swoim otoczeniu, z jakimiś tam kolegami, albo znajduje sobie jakąś nową pasję. No i myślę, że stąd się wzięło u mnie to, że bardzo lubiłem czytać o różne opowiadania fantastyczne, książki, czyli przede wszystkim fantastyka. I czytając sobie tą fantastykę, kiedyś jeszcze jako mały dzieciak znalazłem w gazecie, która się nazywa Fantastyka, teraz to jest Nowa Fantastyka, taki artykuł o grach fabularnych. No, nawet nie są gry takie jak te tekturowe, coś innego. Ale no i tam gdzieś fascynacja, coś takiego poznać, zobaczyć. I później mi się to udało zrealizować, to marzenie. Spotkałem takich ludzi, którzy grali w takie gry. To są takie gry bardziej przyjemne, dramę, opowieść, budowanie wspólnej historii. I gdzieś tam przy okazji poznawania takich gier również się dowiedziałem, że są fascynujące gry, bardziej takie planszowe, czyli oparte na schemacie takim, jak ktoś by powiedział, szachy, warcaby, czyli jest stół, jakieś komponenty i tym się wydarza jakaś niesamowita historia. I to także mnie gdzieś tam interesowało. Nie miałem nawet kontaktu za dużego z takimi grami, ale zawsze gdzieś ta miłość do różnego rozrywek, grania, poznawania takich rzeczy gdzieś we mnie była. I oczywiście się też zmieniałem, dorastałem, założyłem rodzinę, ale się też w Polsce się zaczęły pojawiać tak zwane nowoczesne gry planszowe. To jest gdzieś tam rok około 2004-2005. Pojawiają się pierwsi wydawcy, którzy się wprowadzają na polski rynek albo importują na polski rynek takie właśnie nowoczesne gry planszowe, czyli inne niż te, do których byliśmy często przyzwyczajeni. Kiedyś, jak mówiliśmy gra planszowa, to nam się to kojarzyło z czymś takim jak Chińczyk, szachy, warcaby. No może tam ktoś znał, słyszał Monopoly, Eurobiznes, wtedy raczej królował.
Ja miałem Tranzyt, taką polską podróbkę Monopolu.
Tak, były jeszcze takie, nie, były też wydania, jak się po latach okazało, nie zawsze legalne, różnych gier fantastycznych, które gdzieś tam u schyłku PRL-u było przez różnych przedsiębiorców wprowadzane na rynek, no ale tego było niewiele, myśmy tak naprawdę dużo tych gier nie mieli, jaką gdzieś żeśmy ustrzelili w sklepie, to było wielkie wow i super, że coś takiego dane nam było, doświadczyć, zagrać, spotkać się z takim innym światem, na który na dodatek mieliśmy jeszcze jakiś wpływ, no bo ta gra to nie jest jak powieść, my tam mamy wpływ na to wydarzenie, na ten experience, to doświadczenie, jesteśmy jego współtwórcą. No ja nam w tych połowie tych lat 2000 sobie tak myślę, jejku, no grałem tyle gier, tyle różnych rzeczy przeczytałem, zafascynowałem się tymi różnymi sprawami, zacząłem grać w te gry kartonowe i stwierdziłem, w sumie też mógłbym taką wymyślić, co stoi na przeszkodzie, też mógłbym się włączyć w ten świat wymyślania. Tu jeszcze powinienem dodać, że ja również się bardzo aktywnie udzielałem w świecie miłośników tych gier fabularnych, o których wcześniej wspominałem, bo pisałem do takiego czasopisma, które się nazywało Magia i Miecz, różne artykuły o tym, jak grać, i sam dużo grałem i jeździłem na różne takie zloty miłośników fantastyki i tam poznawałem różnych i pisarzy, i też graczy, i aczkolwiek to właśnie się ciągle obracało albo wokół fantastyki, albo wokół gier fabularnych. Te gry planszowe jeszcze wtedy nie były tak obecne w Polsce. Natomiast jak się pojawiły, ja zobaczyłem, że one są, to myślę sobie, też mógłbym tak zacząć robić. Znaczy tak naprawdę rzeczywistość to zweryfikowało, to wcale nie było takie proste, jak mi się wydawało. Zanim ukończyłem swój debiutancki projekt, to chyba dłubałem w nim z 5 lat. Nie mówię, że cały czas, bo to było z przerwami, bo ja czasem coś przy nim zrobiłem, potem go włożyłem do szuflady, bo miałem, załóżmy, jakieś coś tam się w życiu wydarzało i trzeba się było zająć czymś innym, ale zanim ja się nauczyłem robić gry, to tak około 5 lat zeszło. Zanim się ten pierwszy mój debiutancki tytuł ukazał na rynku. A potem też było łatwiej. Jeszcze wydałem kilka innych gier.
A czy w tym pierwszym, byśmy powiedzieli, amatorskim, nie w sensie, że w jakimś dyletanckim, ale amatorskim w sensie, że skupionym właśnie na tej przyjemności, na pasji okresie, czułeś już jakąś taką specjalną słabość do gier historycznych, inspirowanych historią, czy raczej nie? Po prostu fascynowały cię gry jako takie?
A paradoksalnie nie. Ja, historia chyba bardziej mnie zaczęła pasjonować od innej strony, że ja gdzieś tam trafiałem na jakieś książki historyczne i z niejakim czy zdziwieniem, czy zażenowaniem, czy takim zaskoczeniem odkrywałem, że scenariusze pisane przez życie są o wiele ciekawsze niż to, co potrafią wymyślić pisarze. takiego doznałem takiej iluminacji, że miałem też taką, ponieważ jak grałem sobie w te gry fabularne, to czasem one są takim mitycznym, przetworzonym obrazem średniowiecza, w tym albo jakieś tam czarodzieje, albo jakieś tam nieprawdopodobne wydarzenia, albo smoki, albo cokolwiek. I interesując się takimi grami, gdzieś tam człowiek przy okazji chciał się czegoś dowiedzieć, no jak to wyglądało w tym średniowieczu, no bo chciałby, nie wiem, narysować sobie na karteczce taki miecz jak prawdziwy, albo takiego rycerza w zbroi jak prawdziwa, albo jak ci rycerze walczyli, jak sobie przeczytał, jak walczyli, to przy okazji zaczął gdzieś tam lizać trochę tą historię tak przy okazji. Więc się sięgało po jedną książkę o średniowieczu, drugą książkę o średniowieczu i w pewnym momencie się po prostu zaczęło czytać o tym średniowieczu i człowiek zaczynał odkrywać, że to, co się działo w średniowieczu, jakie były fakty historyczne, to są często opowieści o wiele ciekawsze, bardziej złożone, jeszcze bardziej niesamowite niż to, co w najśmielszych swoich snach niektórzy pisarze potrafili przelać, już nie wiem, że przelać na papier, że w ogóle mi to przyszło do głowy. No, tutaj historyczny kołowrót różnych zdarzeń, kolejnych następujących po sobie w ciągu kilku stron książki, by niektórym pisarzom wystarczył na napisanie całego cyklu powieściowego liczącego 2000 stron. Więc jakby takie odkrycie naprowadziło mnie na taki trop, że historia jest ciekawa. Już nie tylko ta fantastyka, ten eskapizm, gdzie jako jaki młody człowiek sobie uciekałem, tylko ten fakt jest ekstra.
Jeżeli nie zawsze historia jest nauczycielką życia, to zawsze jest nauczycielką pisarza albo scenarzysty. No.
Tak. Ale być może ja bym tworzył inne gry i bym zupełnie do innych projektów dążył, gdybym zaczynał od miłości do gier historycznych, bo jest taka grupa miłośników gier historycznych, też planszowych, które są bardzo taką wierną symulacją rzeczywistości, gdzie oni przesuwają jednostki historyczne z dokładnością tam do pojedynczego żołnierza albo tym batalionu, albo jakiejś tam grupy żołnierzy, odtwarzają realne bitwy i zastanawiają się, czy jednak gdzieś tam mogła zwyciężyć inna strona, czy pod Kresji, czy nad Bzurą, czy Niemcy musieli wygrać, czy Polacy mieli szansę wygrać jakąś bitwę i tak dalej. I to są gry takie symulacyjne, a ja zawsze na gry patrzę bardziej od strony rozrywkowej, tak jak ty. I bardzo też, natomiast jest taka rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna w grach, że także tych fabularnych, jest ten aspekt taki społeczny, że nie gra się samemu. Co prawda teraz niestety jest tak, że jest sporo ludzi, którzy grywają w gry sami, bo do wielu gier powstają takie warianty solo, jednoosobowe, które tworzą, zamieniają taką grę w rodzaj takiej łamigłówki, którą można sobie rozwiązywać wieczorami. Tym niemniej ja zawsze ceniłem obecność innych ludzi przy stole, czyli to spotkanie z innymi ludźmi. Ten aspekt społeczny był zawsze dla mnie bardzo ważny i to mnie bardzo pociągało do wszelkiego grania. I pewnie do jeżdżenia na różne konwenty, spotykania się z tymi różnymi innymi miłośnikami, nerdami, maniakami, bo to też byli ludzie, którzy myśleli trochę jak ja i znajdowałem z nimi wspólny język. To tak mówię o burzliwej młodości.
Tak, to powoli się zbliżamy do tego momentu, w którym dołączasz do ekipy ludzi tworzących gry w Instytucie Pamięci Narodowej. Może powiedz w kilku słowach, dlaczego to stało się możliwe? No, co było takim, można powiedzieć, kamieniem milowym, jeżeli chodzi o gry edukacyjne w Polsce, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o te rzeczy wydane przez Instytut?
To jest bardzo ciekawa historia, bo to wszystko to się wzięło stąd, że gdzieś tam interesując się tymi grami planszowymi i starając się jakby tworzyć ich coraz więcej i wchodząc w ten światek, no, poznawałem kolejnych różnych ludzi, pojawili się także inni autorzy. Byli to także twórcy z Warszawy, którzy założyli, no jakby jeden z nich, zresztą znany do dzisiaj w branży gier planszowych, Filip Miłuński, zaczął organizować w Warszawie takie spotkanie dla miłośników gier planszowych, którzy chcieliby się zacząć bawić w wymyślanie gier. Bo on sam tworzył takie gry, też miał taki pomysł, żeby wymyślać gry, no i potrzebował ludzi, którzy chcieliby te gry testować, czyli z nim grać i sprawdzać, czy one są fajne. Bo zanim taka gra trafi do druku, to najpierw trzeba sprawdzić, czy to w ogóle jakby system działa. To mamy trochę inną sytuację niż w przypadku książki. Książkę możemy napisać lepiej lub gorzej, no może ją jakiś redaktor poprawi albo nie poprawi. Może ktoś ją przeczyta i powie nam, wiesz co, ta historia od połowy to się nie trzyma kupy, tam popraw trochę, dodaj jakąś postać, usuń jakąś postać. Ale to jest w dużej mierze subiektywne. W przypadku gier, ponieważ one są też takimi tworami matematyczno-abstrakcyjnymi, to ta rozgrywka musi mieć jakiś początek, koniec, musi być jakaś możliwość wygranej, bo zazwyczaj gramy o coś, żeby coś osiągnąć. Siłą rzeczy musi też być wiadomo, kiedy przegrywamy w tą grę. Czyli są potrzebne zasady. No i czasem jest tak, że te zasady są niekompletne, że mają jakieś braki, błędy i żeby to wyłapać, musimy w te gry grać z innymi ludźmi, żeby je przetestować. Zanim one zostaną wydane, taki prototyp trzeba, musi się zetknąć najpierw w takiej wersji beta prototypowej z bardzo, znaczy nie wiem, czy bardzo dużą, ale sporą liczbą graczy. No i właśnie Filip zaczął takie spotkanie organizować. Najpierw tam się śmiał, później po latach, że bywało, że on w umówionym miejscu siedział i czytał książkę przez cały dzień, bo nikt akurat nie przyszedł, ale w końcu to odpaliło. Zaczęły się tam pojawiać pierwsi miłośnicy gier, którzy jakby mieli w sobie wolę grania w coś, co nie jest wydane, co nie jest przetestowane, tylko odkrywania takich nowego pogranicza, prawda? Taki dziki zachód to był trochę. Poznawanie gier, których jeszcze nie ma. Granie w projekty, które jeszcze nie istnieją i być może nigdy nie zaistnieją, bo po jakimś spotkaniu testowym się okaże, że są po prostu bez sensu, że nie działają, bo tak też czasem bywa. No i ja się dowiedziałem o tych spotkaniach i też tam zacząłem zaglądać. Ja jakieś tam przynosiłem swoje lepsze lub gorsze prototypy. Niektóre z nich też ukazały się drukiem, ale tak by zupełnie inna historia. Było w każdym razie tak, że pewnego dnia przyszedł na takie spotkanie pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, a ten pracownik nazywał się Karol Madaj. A Karol Madaj, jeśli Państwo nie wiedzą, to jest autor gry Kolejka, największego hitu wydawniczego w historii Instytutu Pamięci Narodowej. I Karol przyniósł tam prototyp Kolejki.
Który to był rok, tak mniej więcej, rozumiem, że jeszcze przed, no prototyp, czyli jeszcze przed premierą.
To jest jeszcze przed premierą, to jest tam chyba 2009 rok. Karol się zjawił z dwoma projektami, on jeszcze się zjawił z grą 303, tylko ja chyba w to 303 nie widziałem, nie grałem, bo ja nie bywałem na wszystkich tych spotkaniach, więc na którymś mam wrażenie, że on był, bo ja później gdzieś słyszałem, że tam też w ten prototyp grał jak jeden z polskich wydawców, którego nie będę wymieniać z imienia, chciał też wydać ten produkt, odkupić od niego, ale ostatecznie Karol wydał to w Instytucie. 303 to jest druga gra Instytutu, bo pierwsza była taka bardzo prosta gra, która się nazywa Awans, o rozpoznawaniu stopni wojskowych. Natomiast 303 to już jest taka troszkę bardziej ambitny projekt, ale gdzieś tam cały czas były prowadzone przez niego jakieś prace nad tą kolejką. I pamiętam, że on ją przyniósł i nawet po latach mi wypominał, jak gdzieś kiedyś żeśmy rozmawiali, że ja mu powiedziałem, w co to zagra. No ale jak widać, życie pisze, tak jak już mówiłem, mówiąc o książkach historycznych, życie pisze dużo lepsze scenariusze niż jakikolwiek pisarz. Mnie się wydawało, że nikomu się to nie spodoba, a po różnych poprawkach, które Karol wprowadził i różnych zmianach tej gry, okazała się ona niesamowitym hitem i tak naprawdę fantastycznym tytułem, który no jest w bardzo wielu polskich domach, bo tam chyba łączny nakład już prawie chyba z 400 tysięcy osiągnęliśmy tego tytułu.
Czyli można powiedzieć, że w ogóle trafiłeś do Instytutu Pamięci Narodowej za pośrednictwem stanowiska beta-testera gry?
No trochę tak, bo to była jakaś taka śmieszna historia, że ja, no Karol przychodził na te spotkania, przynosił kolejne swoje projekty, myśmy sobie grali w różne rzeczy i pewnego dnia tak się akurat złożyło, że ja zacząłem szukać nowej pracy, bo mój ówczesny pracodawca po prostu zwinął firmę. I się okazało, że akurat w instytucie jest potrzebny na zastępstwo jakiś tam grafik, bo jestem też grafikiem i z wykształcenia i z zawodu, bo jeden z kolegów musiał się udać na dłuższe dzwonienie lekarskie, miał jakieś tam problemy zdrowotne i tak dalej, trzeba było po prostu, musiał ktoś wykonywać jego obowiązki. Tak się złożyło, że padła taka propozycja, czy ja nie chciałbym takiego zastępstwa objąć, bo to na zasadzie też trochę przy okazji, jeszcze pomożesz trochę przy grach. No tak naprawdę przy grach wiele nie robiłem, bo ja tej pracy grafika miałem bardzo, bardzo dużo i gra mi się jeszcze przez wiele lat zajmował tylko i wyłącznie Karol w Instytucie i on był tutaj głową jakby tej komórki. Natomiast po kilku latach naszej jakiejś tam wspólnej pracy, nie nad tymi samymi tytułami, tylko wspólnej pracy w sensie pracy w Instytucie obok siebie, bo ja tylko czasem brałem wtedy udział w jakichś tam testach, Karol postanowił zmienić pracodawcę i naszą instytucję opuścił. I tak się okazało, że właściwie nie ma się kto zająć tą działką, więc gdzieś zaproponowałem zwierzchnikom, że no, może ja mam parę gier wydanych na koncie, tak jakoś zostało.
Czy zanim przejdziemy do tych późniejszych projektów, czy podjąłbyś się takiej bardzo krótkiej, no jeżeli nie analizy, to kilka zdań mógłbyś powiedzieć, co twoim zdaniem zdecydowało o sukcesie kolejki? Dlaczego akurat ten pomysł chwycił, zarówno pod względem mechaniki tej gry, jak i no, realiów, które ona przedstawia?
Ja myślę, że kolejka chwyciła między innymi z tych względów społecznych, o których ja wspominałem, które ja tak bardzo lubię w grach. Bo kolejka się stała niesamowitym takim, chciałbym rzucić jakiś taki ładny makaronizm, ale wszystko mi uciekło z głowy, stała się taką fajną osią spotkań rodzinnych. Bo ludzie, którzy gdzieś kupowali tą kolejkę, zasiadali do gry i na przykład gdzieś obok był dziadek, babcia, no czasem to był ojciec, mama, jeżeli to były osoby jakieś bardziej zaawansowane wiekiem. I oni nawet czasem nie grali w tą grę, tylko widząc rzeczy, które są pokazane na kartach tej gry i o czym jest ta gra, to jest gra o staniu w kolejce, zaczynali swoim dzieciom czy wnukom opowiadać o tym, jak to ojciec, matka, dziadek, babcia stali w kolejce. I oni właśnie stali po jakiś tam ekspres, telewizor, krzesełko, a oni pamiętają, o taki ser był obrzydliwy, a taka herbata, o rany, tego się pić nie dało. I ona jest tu na karcie pokazana. Też taką kiedyś piłem taką herbatę. I ten PRL im tam wychodził po prostu z tej gry i oni zaczynali budować taką niesamowitą opowieść. Nie dość, że to była fajna gra, bo to po prostu jest to udany tytuł, który wzbudza dużo bardzo pozytywnych emocji, bardzo dobrze działa jako gra, po prostu jest przetestowany, sprawny i on po prostu jest dobry jako gra. Nawet gdyby to była gra czymś zupełnie innym niż PRL, to też by się sprawdzał jako taki tytuł, ale dodatkowo on się tutaj kojarzył, łączył się z takim niesamowitym przekazem pokoleniowym. No i jeszcze inna sprawa, że prawdopodobnie na tą popularność wpłynęło to, że pomogły nam media. To są jeszcze takie czasy, że kiedy kolejka się ukazuje na rynku, to jest bodajże 2010 czy 2011 rok, i prasa podchwytuje taki temat, że taka dziwna instytucja państwowa wydaje jakąś grę o staniu w kolejce. No więc instytucja państwowa wydaje i stanie w kolejce i to wszystko jest tak nieprawdopodobne i absurdalne dla niektórych dziennikarzy, że oni zaczynają o tym pisać. I to nie są dziennikarze z Polski, tylko to są dziennikarze z całego świata, którzy podchwytują gdzieś ten temat jak taki ogórkowy w ogóle, trochę piórnonsensowny temat i zaczynają go przerzucać w różnych publikatorach na całym świecie. I to powoduje jakiś niesamowity wzrost zainteresowania tym tytułem, który ludzie stwierdzają, niesamowita taka gra jest, to trzeba ją kupić. Ale najlepsze, że tej gry nie można kupić, bo ta gra została wydana w stosunkowo niewielkim nakładzie na początku, tam pewnie tam kilka tysięcy i natychmiast została rozsprzedana, a później trafiła na spekulacje, czyli dokładnie się dzieje to samo, co w PRL-u, czyli ludzie idą do sklepu, kupują pralkę albo kupują wódkę, albo kupują jakieś inne dobra codziennej potrzeby, które są bardzo pożądane, ale niesłychanie niedostępne i zaczynają nimi spekulować na bazarze po znajomych i tak dalej. Dokładnie to samo dzieje się z kolejką, to gdzieś tam jest sprzedawane po różnych serwisach internetowych i ludzie jak widzą, że w internecie ta gra kosztuje tam, a była sprzedawana za bodajże 20 czy 30 zł, a kosztuje tam 130 czy 150 zł, to znaczy, że to jest, no musi być dobre, no bo jeżeli ktoś chce, tyle za to żąda i jeszcze są tacy, którzy to kupują i widzą, że te kolejki znikają z tych ofert i za takie pieniądze, no to musi być super, no to musimy to koniecznie kupić, bo to jest świetna gra. Więc pojawiają się kolejne wydania, natychmiast oczywiście one są niedostateczne, one są sprzedawane na pniu i natychmiast rozspekulowywane. Tak więc instytut nie jest w stanie zaspokoić podaży, a szaleństwo rośnie, wszyscy chcą mieć kolejkę. Tak więc jest to złożenie kilku takich niezwykłych faktów, że jest to dobra gra, że jest to bardzo ciekawy temat, że ludziom się podoba ta historia. Oczywiście tam słyszałem takie zarzuty, że niektórym się to kojarzy z filmami Barei, że to jest taka bareizacja, że to jest to stanie w kolejce tak w tym misiu i tam podobne. Bywały zarzuty, że to jest trywializacja historii, ale ludzie tego nie słuchają, oni chcą się bawić w taką świetną opowieść i na dodatek jeszcze nie muszą oglądać nawet tam misia, żeby posłuchać o absurdach rzeczywistości, tylko idą do babcia, jest tam w domu babcia, dziadek i on nawet czasem nie gra, bo już jest osobą starszą i powiedzmy się nie czuje dysponowany, żeby tam w to zagrać, ale on sobie siedzi z tymi graczami. Takie historie ja słyszałem i opowiada właśnie dzieciom, jak to było.
A to cofnijmy się dwa kroki. Wspomniałeś właśnie o łączeniu tego aspektu społecznego, że mamy jakąś grupę, często ludzi bardzo sobie bliskich i że to jest pewien taki pretekst do opowiedzenia o historii. Przepraszam, to pytanie osobiste, więc nie odpowiadaj, jeżeli nie chcesz, ale czy tobie zdarzyło się coś podobnego? Znaczy, że na przykład grając z kimś ze swojej rodziny, z rodzicami, wujostwem, albo nie wiem, przepraszam, zapytam, może twoje dzieci zapytały, co ty jeszcze pamiętasz z tego PRL-u. Czy to był dla ciebie tak osobiście kiedykolwiek jakiś pretekst do rozmowy o historii?
No, takich pretekstów do rozmowy o historii to ja mam sporo. Ja bardzo często gdzieś się zdarza, że ponieważ jestem pracownikiem instytutu i rozmawiamy także w domu o mojej pracy i czasem o tym, co się wydarzyło i co się ukazało na rynku, albo co było w pracy i ja często moim dzieciom tłumaczę jakieś zjawiska czy procesy historyczne. Natomiast w przypadku moich rodziców to nie było takiego przekazu, bo ja jeszcze się załapałem po prostu na PRL. Ja mam 47 lat i ja pamiętam, że jak miałem tam lat 6, to byłem świadkiem demonstracji na rynku głównym w Krakowie, bo wychowywałem się w tym mieście i pamiętam, jak zagazowano cały rynek główny i przez tydzień nie dało się wyjść na rynek główny, bo tak śmierdziało gazem łzawiącym. Także to jest takie wspomnienie niezapomniane i pamiętam, że do moich rodziców przyszli jacyś znajomi, zostali uwięzieni u nas, bo wtedy akurat wybuchła demonstracja na rynku i zjechały się suki i zaczęto gazować i pałować demonstracje i pamiętam, że ci znajomi nie mogli wyjść i u nas byli więźniami do jakichś późnych godzin wieczornych, zanim się udało wymknąć. Tak więc ja ten PRL troszeczkę tam pamiętam i później jako dziecko wzrastałem w takim schyłkowym, prawda, zdychającym PRL-u, który, prawda, przeżywa różne tam przemiany, jeszcze takie najpierw gospodarcze, prawda, ustawa Wilczka, różne takie szalone biznesy lat 80. na 90. i tak dalej. Więc
Czasami dotyczące sprowadzania różnych gier?
Tam przez chyba kaset VHS raczej, co zresztą dokumentują niektórzy pracownicy Instytutu, bo piszą na ten temat publikacje naukowe.
No tak, ja też właśnie takim z wielkim zadowoleniem ostatnio potwierdziłem swoje dziecięce wspomnienie dotyczące takiego proto-Steama, że gry leciały komputerowe czasami w radiu. Się zastanawiałem, czy to po prostu mój wymysł, czy takie coś zaszło, a właśnie znalazłem przekazy, że faktycznie był taki wspaniały, że wspaniały, no to był czas bardzo dramatyczny, ale na przykład lat 80. i 90. zdarzyły się takie dziwnostki, jak puszczane w radio gry komputerowe na komputery 8-bitowe. Ja tutaj może jestem od kolegi o kilka lat młodszy, ale też jeszcze przez mgłę pamiętam te ostatnie lata i czas przełomu.
No to przypomnijmy, że te najstarsze komputery, ich dzisiaj używamy, nośnikiem jest sieć, to możemy powiedzieć, w ogóle nie ma tego nośnika, bo go nie dostrzegamy, bo jest radiowy albo jest gdzieś tam z jakiegoś tajemniczego kabla w ścianie. Co po niektórzy jeszcze czasem używają takich nośników jak takie pendrive, czyli klucze USB. Co jeszcze ktoś starszy, to pamięta dyskietki, no ale w pradziejach komputerów nośnikiem była kaseta magnetofonowa, więc na której ten kod komputerowy był nagrany w postaci dla nas słyszalnej jako dźwięki. Na zabawę nie była to miła melodia, tylko jakiś tam grzechot, chorobot czy stukanie, ale dało się ten grzechot czy chorobot przez UKF, na falach UKF transmitować, całkiem nieźle to się dało później nagrać i ludzie się cieszyli szeregiem różnych spiraconych programów, które tutaj w szarej strefie udostępniano przez radio.
Tak, oczywiście dodajemy, że mówimy o tej epoce przed rokiem 94, gdzie w ogóle te prawa autorskie dotyczące dużej części mediów, zwłaszcza nowych mediów, były zupełnie niezrozumiałe jeszcze ani przez ludzi, ani też przez prawodawców.
Tak, oczywiście jeszcze pamiętam, jak tam koniec lat 80. czy tam początek 90. jak chodzę do liceum, jaki jest rozkwit rynku muzycznego, jakież to niesamowite ilości płyt różnych i nagrań się pojawiają na kasetach i można wszystko kupić dosłownie. pewnie co się chce. Dodajmy na to, że jeszcze wszystko było nielegalne tak naprawdę.
Dobrze, przepraszam za tę osobiste jakby wycieczki, no ale to pokazuje, że tutaj gry wszelakie mogą być właśnie takim tutaj jakimś zachętą do wspominania tej żywej historii, ale wróćmy do twojej opowieści. Tak. Jak zaczęła się twoja praca nad kolejnymi tytułami powstającymi już w ramach Instytutu?
Więc tak, to przewińmy teraz się do współczesności. Już zostaję pracownikiem Instytutu. Jest mi tam dane czasem testować jakieś tytuły opracowywane przez Karola. Pojawiają się różne kolejne, coraz ambitniejsze zamierzenia w Biurze Edukacji Narodowej. Jednym z takich tytułów jest na przykład Gra Niepodległa. Takie ogromne zamierzenie, żeby na 2018 rok, na tą stulecie odzyskania niepodległości, powstał również super tytuł. No i tak się dzieje, że akurat jest to tak duża produkcja, że jakby, już nie pamiętam, z jakichś tam względów Karol nie ma. Przypomnijmy, że Karol Madaj przez długie lata był głównym i właściwie wyłącznym autorem tytułów wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Czasem mu pomagał taki kolega grafik Tomasz Ginter, który też go tam wspierał historycznie i jest wymieniany jako współautor niektórych tytułów. Ale on jak gdyby nie ma, zajmuje się jakimiś innymi obowiązkami również w tym czasie i nie jest w stanie przygotować tego tytułu. I wtedy po raz pierwszy zostaje zmieniony jakby model wydawniczy w naszym biurze, ponieważ znajdujemy autora zewnętrznego, zapraszamy do współpracy naszego kolegę z testów, znanego nam, o którym wiedzieliśmy, że potrafi, że umie, Jana Madejskiego. I ja zostaję redaktorem takim jakby prowadzącym tego tytułu. Czyli nie opracowujemy go już sami, bo widzimy, że nie zdążymy, że to będzie wymagało bardzo dużo pracy, więc potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże, więc zatrudniamy autora zewnętrznego. Ja się zajmuję koordynacją. Pomaga nam tutaj też historyk z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. I z jego pomocą ogromną tutaj zbieramy mnóstwo informacji na temat różnych wydarzeń z tego okresu, które możemy umieścić w grze jako taki właśnie wsad historyczny. A Jan dla nas projektuje tą grę. I ja tutaj po raz pierwszy występuję w roli takiego właśnie jakby redaktora trochę, bo mam to z jednej strony, tak wynika, że po prostu nie ma człowieka, który by się tym mógł zająć, ale ponieważ ja też jestem autorem, też się zajmuję grami, więc jak gdzieś tam z Karolem dochodzimy, że ja mogę się tym zająć, bo potrzebna jest mu pomoc. No i myślę, że to jest taki pierwszy moment, kiedy ja w Instytucie zaczynam się zajmować na poważnie grami planszowymi.
Czyli właściwie trzy zadania równoległe, bo zarówno nadzór nad samym powstaniem tej gry, rozumiem także zatwierdzenie jej mechaniki, zasad, oczywiście to autorski jakby pomysł twórcy, no ale ty jesteś odpowiedzialny za ten ostateczny projekt. No, rozumiem, że też twoje przygotowanie ogólnoartystyczne, przygotowanie graficzne też miało jakiś wpływ na powstanie.
To było śmiesznie akurat, nie, bo tam jeszcze musieliśmy też zatrudnić grafików zewnętrznych, bo jakby to było tak duże przedsięwzięcie, że nie byliśmy w stanie tego zrobić. W ogóle ten pionierski okres w Instytucie jest taki bardzo, przypomina takie czasy takich self-made menów, którzy wszyscy robią sami i tam wszystko powstaje wewnątrz tego biura. Natomiast to jest taki chyba pierwszy punkt zwrotny, kiedy to biuro zaczyna działać jak takie profesjonalne wydawnictwo, które zleca grafikę, zleca wykonanie pewnych elementów, bo nie jest w stanie tego zrobić tylko z pomocą kadr wewnętrznych.
Zanim wrócimy do opowieści o Niepodległej, to muszę cię zapytać o takie wyzwanie straszne. Nawet ja jako mimo wszystko laik, człowiek patrzący nieco z zewnątrz na ten świat gier, bardzo jestem świadomy, jak trudne jest dostosowanie gry, dostosowanie jej mechaniki czy nawet oprawy graficznej do narzuconego z góry tematu, do tego, że zaczyna się, można powiedzieć, od fasady budynków zamiast fundamentów. Jak z twojej perspektywy wyglądało stworzenie gry, która musiała w jakiś sposób opowiedzieć historię odzyskania niepodległości przez Polskę?
No ja myślę, że tutaj wbrew pozorom to ja jeszcze nie miałem tak dużego wkładu jako redaktor prowadzący, bo obdarzyliśmy autora bardzo dużym zaufaniem.
Swoją drogą bardzo serdecznie pozdrawiamy Jana Madejskiego.
Bardzo serdecznie.
Jeżeli nas ogląda, bo od razu mówię, że bardzo Jaśkowi zawdzięczam wiele, jeżeli chodzi o moją edukację dotyczącą gier fabularnych i bardzo go cenię, także jako mistrza gry.
To tak nawiasem mówiąc. Natomiast myśmy z naszych kontaktów takich zawodowych związanych z grami planszowymi, kiedy wspólnie testowaliśmy różne projekty, to wiedzieliśmy, że Jan jest osobą taką właśnie bardzo oczytaną i można powiedzieć, że dla nas i też dla mnie można...
Dodajmy umysł ścisły, nie historyk, tylko informatyk.
Informatyk, tak, ale to można powiedzieć, może wielu autorów może się na nim wzorować, ponieważ on dostając takie zadanie zawsze się do niego bardzo gruntownie przygotowywał, potrafił się zapoznać z literaturą, czyli mając takiego dobrego autora na pokładzie, mogliśmy powiedzieć z ulgą, że przynajmniej części badań historycznych nie musimy wykonywać, bo autor to zrobi sam. Chociaż tak naprawdę i tak później bardzo nam pomógł zatrudniony do tego projektu historyk, tylko że ta pomoc była potrzebna w opracowaniu grafiki, w znalezieniu różnych źródeł ikonograficznych, w opracowaniu broszury historycznej do tej pozycji. Także to były... On nie pracował wprost przy samym projekcie mechaniki gry. Tutaj nasz autor wywiązał się z tego zadania doskonale. Natomiast ja później, jak już gdzieś tam równolegle też się zastanawiam nad tworzeniem jakichś tytułów, samemu i także takich historycznych, które mogłyby zainteresować Instytut. Zresztą przejdziemy tutaj do stojącej na stoliku gry, której jestem autorem, a którą wydał właśnie Instytut Pamięci Narodowej. Ale zanim o niej powiem kilka słów, to chciałem powiedzieć, że tutaj są dwa czynniki działają. Jeden czynnik jest taki, że ograniczenia pobudzają kreatywność. To jest taki znany paradoks w branży kreatywnej, że jeżeli czasem jest tak, że jeżeli mamy carte blanche, możemy sobie wymyślić, co chcemy, to nie potrafimy wymyślić. Albo nie bardzo, no, albo nasza wyobraźnia, że tak powiem, rozciąga się zbyt szeroko. Tak jakbyśmy wzięli taką kostkę masła i on tak po całej podłodze turlali, no i ona tam ciągle trochę zostało, to wszystko możemy posmarować. A jak czegoś mamy malutko albo musimy się zmieścić, mamy tam ćwiarteczkę kosteczki, ale cały bochenek do wysmarowania, to będziemy bardzo kreatywnie jakoś tam smarowali ją, tak żeby chociaż na każde skapnęło, zaczniemy się starać i zaczniemy, prawda, uważać na to, żeby rozsądnie gospodarować tym, co mamy. Więc ograniczenia pobudzają kreatywność. Jeżeli mamy pewne zadane granice, to od razu mówimy, aha, musimy się w tym zmieścić. Takimi granicami mogą być też różne rzeczy, których my nie widzimy na zewnątrz. Jak przystępujemy do projektowania, takie granice, to tak uniwersalnie może nam narzucić wydawca, mówiąc, to ma być niedroga gra, co może oznaczać, ma mieć niewiele komponentów. Albo na przykład, tak jak my projektujemy w Instytucie, możemy powiedzieć, to musi być gra, w którą będzie mógł zagrać taki przeciętny Szary Kowalski. Dlaczego? I to jest akurat tutaj ważne, warto wtrącić, bo odbiorcami naszych gier w Instytucie są osoby często dość przypadkowe. A to dzieje się z wielu powodów. Bo po pierwsze nie tylko te gry są, znaczy my chcemy, żeby one były fajne i my wiemy, że one są fajne, bo znamy i wyniki sprzedażowe i wiemy, jakie są recenzje tych tytułów i wiemy, że jak dotąd udawało nam się zazwyczaj wydawać tytuły przynajmniej dobre, jeśli nie bardzo dobre. Ale wiemy też, że te gry spełniają dla Instytutu kilka funkcji. Są z jednej strony są grami, czyli tak uniwersalnie, może każdy ją wziąć, rozpakować, otworzyć pudełeczko, usiąść ze znajomymi, zagrać. Ale są tak, są obiektem pożądania dla niektórych, bo to jest taki namacalny, fizyczny przedmiot, który można na przykład kupić komuś na prezent. Czyli idziemy do księgarni Instytutu i kupujemy, dokonujemy wymiany tutaj towarowo-pieniężnej, możemy dostać w prezencie, możemy wygrać na przykład biorąc udział w jakimś konkursie Instytutu Pamięci Narodowej i w wielu konkursach zwycięzcy otrzymują różne nagrody rzeczowe. To są różne nagrody. Na przykład mamy konkurs komiksowy i tam przede wszystkim młodzież, której prace są wyłonione jako zwycięskie, otrzymują różne materiały artystyczne, ale my się staramy do tego dołożyć na przykład naszą też grę, jakieś publikacje książkowe, żeby oprócz takiego wkładu, który ma wesprzeć tego młodego artystę, żeby także pobudzić go do zainteresowania historią. Także taka gra dla Instytutu spełnia wiele funkcji. No i tak. Oj, zaplątałem się troszeczkę.
To może pociągnijmy ten wątek owych ograniczeń, które wymuszają tak, tak. ten efekt końcowy.
Tak, ale już teraz właśnie już sobie przypomniałem. Także w każdym razie na przykład Instytut mówi, Instytut, znaczy jakby my sobie jako pracownicy mówimy, ponieważ te nasze gry trafiają do osób, czasem takich szarych kowalskich, takich szarych zjadaczy chleba, te nasze tytuły muszą być stosunkowo przystępne. Nie możemy stworzyć bardzo trudnych czy bardzo długich gier, chociaż tu sobie sam zaprzeczę, bo przecież wydaliśmy taką grę, nazywa się Niepodległa. Przed chwilą o niej mówiliśmy, jest to tytuł, który jest długą grą, w nią się gra 1,5 godziny. Ale od razu się usprawiedliwie pozwoliliśmy sobie wydać tak długą i tak, można powiedzieć, jak to się mówi w żargonie miłośników gier planszowych, ciężką grę, ponieważ miał być to tytuł nadzwyczajny, czyli najbardziej wyjątkowy, najbardziej okazały ze wszystkich.
A po drugie, raz na 100 lat można.
Raz na 100 lat można zażartować, a po drugie tak naprawdę w tym pudełku są dwie gry. Bo oprócz tego, że mamy tą podstawową grę Niepodległa, to mamy tam taką mini niepodległą, którą możemy zagrać na lekcji szkolnej. I tu dodajmy, kolejna funkcja dla Instytutu Gry to jest pomoc naukowa. Nasze gry nie tylko, że są grane przez ludzi z zewnątrz, są używane przez nauczycieli na różne sposoby, bo są nauczyciele, którzy organizują kółko historyczne i zapraszają dzieci, żeby poznawały historię poprzez grę, albo organizują jakieś turnieje w szkole właśnie grania w takie gry historyczne, co po niektóre krótsze gry mogą być w ogóle traktowane jako pomoce naukowe. Tu mówię o takich grach jak Znajznak, mamy teraz taki nowy pakiet.
To może dodam, że po prostu Przystanek Historia prowadzi jeden temat właśnie lekcji oparty właśnie zbudowany wokół gry Znajznak.
No a ja dodam, że Biuro Edukacji Narodowej teraz wydało taki pakiet też edukacyjny, który się nazywa Zwierzęca Brygada i to jest znowuż taki bardziej pakiet dydaktyczny niż gra. To bym nawet powiedział, że to jest przede wszystkim coś stworzonego dla nauczyciela, żeby miał pretekst do rozmowy o historii z dziećmi, bo Instytutowi jest ciężko trafić do młodych odbiorców, no bo przede wszystkim historia najnowsza jest uczona w klasach starszych, no ale jest to jakaś taka nasza próba tutaj przebicia się do tego odbiorcy młodszego i zainteresowania go także jakimiś wydarzeniami z przyszłości. Tak więc to jest właśnie to kolejna potrzeba, że nasze gry powinny się dać wykorzystywać również w celach edukacyjnych. Dlatego wiele z nich jest stosunkowo niedługa. Ta rozgrywka trwa na przykład 15, 20, 25 minut, bo stawialiśmy sobie też kiedyś jako wyzwanie, żeby nasze gry dało się rozegrać w trakcie lekcji, czyli w trakcie 45 minut plus, z czego tam z 10 czy 15 minut zajmuje wytłumaczenie zasad, więc gra musi się zmieścić w 25-30 minutach.
Jeżeli możemy teraz się zatrzymać, to też z punktu widzenia właśnie projektanta, autora zasad gry, powiedz, jak bardzo cię to ogranicza na tym pierwszym etapie, na przykład no właśnie doboru tematu. No, nie zrobiłbyś, znaczy dobrze, to też się sobie zaprzeczę, bo Niepodległa ma właśnie ten wariant błyskawiczny, ale powiedzmy pewne podgatunki gier w ogóle są no jakby niezwykle trudne do zbudowania z tym założeniem, że one powinny być rozgrywane chociażby w 30 minut, żeby zmieściły się na lekcji z tłumaczeniem gry.
No to mnie to paradoksalnie bardzo pomaga to, że ja nie fascynowałem się grami historycznymi, takimi symulacjami, które trwają po kilka godzin, tylko że się
właśnie sobie wyobraziłem jakąś taką grę symulacyjną w takim stylu SSI rozkładaną na
tak,
w szkole.
Tak, sobie koszmarne. Jakiś tam, już nie mówię Axis and Allies, ale nie wiem, tam Panzer General czy coś w tym rodzaju. To jest coś, co jest skierowane do dorosłego odbiorcy i są ci miłośnicy, którzy dzięki takim grom fantastycznie opanowali historię i znam takich ludzi, ale to są ludzie, którzy gdzieś tam wykrawają sobie cały wieczór i grają w taką grę 3, 4, 5 czy 6 godzin, czasem na raty, oni gdzieś ją trzymają rozłożoną czy schowaną w szafie czy w szufladzie i wyciągają i dokończają kampanię. Ale takie doświadczenie czy takie umiejętności czy umiejętność tworzenia takich gier paradoksalnie wcale nie pomaga w instytucie, tylko szkodzi, bo u nas nie zawsze chodzi o to, żeby to była symulacja, Tylko u nas chodzi o to, żeby rozbudzić zainteresowanie historią. Właśnie dlatego, że my wiemy, że te gry trafiają do osób czasem przypadkowych, o takich... Wydawca gier wojennych ma wysoce wyspecjalizowanych odbiorców, którzy wiedzą, co chcą i przychodzą do niego dlatego, że on im sprzeda kolejną symulację. Że oni będą grali Rommlem na pustyni, albo będą walczyli w Tobruku, albo będą polskimi generałami, którzy mają po raz kolejny spróbować wygrać, obronić Polskę w 1939 roku we wrześniu. Bo i są takie symulacje. A my mamy odbiorców trochę bardziej niezdefiniowanych, niesprecyzowanych. Mamy odbiorców, którzy, no mówię, trochę są przypadkowi, trochę nie są przypadkowi, ale wiemy, że oni są na przykład nauczycielami, więc oni są bardzo często i pasjonatami, i ludźmi zaangażowanymi, ale będą chcieli tą grę pokazywać swoim wychowankom. Nie tylko zagrać w domu, tylko będą chcieli zainteresować nimi swoich podopiecznych, a ci podopieczni na przykład mają tylko 12, czy 14, czy 15 lat i oni nie będą chcieli grać w taką 3, 5, czy 6, czy 12-godzinną kobyłę. No i oczywiście są też tacy ludzie, którzy kupią nasze gry, bo wiedzą, że one są fajne, bo jak dotąd nie sprzedaliśmy im żadnego większego knota i one się sprawdzały i oni mówią, o, kolejna gra z IP, no to spróbujmy, bo to też będzie pewnie fajne. I wyrobiliśmy sobie markę. Zawsze się staramy, żeby nasze gry były na najwyższym poziomie edytorskim i żeby były i z oprawą historyczną i żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Oczywiście to zajmuje bardzo dużo czasu, ale wiemy, że nie chcemy zawieść tutaj naszych odbiorców. To tak, tytułem reklamy.
No właśnie, tytułem reklamy, bo teraz musisz reklamować jakby cały Instytut Pamięci Narodowej, czy też całe Biuro Edukacji Narodowej, to teraz może zareklamuj siebie. Opowiedz nam o tym, jak powstał ORP Orzeł. Przede wszystkim mnie interesuje ta geneza tej gry. Jak wybrałeś albo otrzymałeś zamówienie na tę konkretną tematykę i jak to się zgrało z wyborem kształtu tej gry, jej mechaniki?
No, w przypadku Orła to sytuacja jest taka, że dane mi było zaproponować ten temat i że został kupiony. A wzięło się ten tytuł stąd, że już jak przyszedłem do pracy w instytucie, no to znów I can do it, prawda? Tak jak w 2005 roku powiedziałem, ja też umiem projektować gry planszowe, to gdzieś tam chyba w 2015 czy 2016 roku, widząc jak tam Karol przygotowuje jakieś kolejne tytuły, powiedziałem sobie, no ja też bym tak mógł coś tam do instytutu zrobić. I pamiętam, że wtedy stworzyłem jakąś taką pierwszą przymiarkę, jakiś taki pierwszy szkic tej gry. A dlaczego jest to gra o Orle? To wzięło się stąd, że mieliśmy wtedy już w 2014 się ukazała trzecia. Trzy gry dla dwóch osób o polskich pilotach i ani jednej gry o polskich marynarzach. A zawsze gdzieś tam mnie trochę fascynowało morze, okręty, to takie romantyczne, powiew morskiej bryzy, skrzeczenie mew, szum fal. No i oczywiście samoloty są bardzo fajne i one mają mnóstwo swoich miłośników i maniaków i są ludzie, którzy stoją obok lotniska i fotografują, jak lądują samoloty, ale są i tacy maniacy, którzy fotografują okręty. Mnie gdzieś tam takie tematy morskie troszeczkę pociągały, trochę mi się podobały i stąd pewnie przyszedł mi do głowy pomysł, że może by coś o polskich marynarzach. I chyba ta opowieść o Orle i o jego perypetiach była najbardziej nośna z tych wszystkich, które mamy. To jak się później okazało, ja się zorientowałem tam w rozmowach z historykami, próbując przygotować różne jakieś tam pierwsze prototypy tego tytułu, się zorientowałem, że to jest bardzo trudny temat, bo w przypadku lotników można powiedzieć, pilot jest jedna maszyna, znamy takie terminy jak as myśliwski. Oni się stawali takimi bohaterami, jak zaliczyli wiele zestrzeleń, to okrywała ich chwała, sława, byli wyjątkowymi pilotami. Natomiast marynarze zawsze działają jako jeden wielki organizm. To jest zawsze zbiorowość, no ten element społeczny. Nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś łódką wygrał żadną bitwę, jedną szalupą, w której jest jeden bohaterski marynarz, to chyba za dużo takich przypadków nie ma w dziejach bitew morskich. Zawsze to są okręty, na których jest całe mrowie ludzi, którzy muszą wykonywać rozkazy, którzy wspólnie tam śpią, tam nie mówię, że żeglują, bo to już nie są żaglowce, ale pływają, wykonują różne polecenia, czyli to jest cały taki ogromny organizm, a tych naszych jednostek na dodatek nie było zbyt wiele. Myśmy byli tylko gdzieś tam na dokładkę do tych alianckich działań morskich w czasie II wojny światowej. No w pierwszej to w ogóle nie istniała polska marynarka, bo jeszcze nas nie było na mapie. A innych części historii współczesny instytut nie opisuje edukacyjnie, bo to wykracza poza nasze ramy wyznaczone w ustawie.
Ale gdyby opisywał, to by cię korciła jakaś tam bitwa pod oliwą?
Oczywiście, oliwa, jak najbardziej, moglibyśmy tutaj kombinować coś, ale no, został tylko II wojna światowa, no i ten, no w sumie skromny, no bo tych naszych okrętów było nie tak dużo, wkład w tą działalność aliantów na morzu. No i najbardziej znanym z tych historii jest, prawda, historia o Orle, tak? Bo ona jest taka tajemnicza, bo okręt zaginął, do dzisiaj nie został odnaleziony, pomimo że jest od kilku lat intensywnie poszukiwany, także przez tutaj dla nas broszurę historyczną opracował pan Mariusz Borowiak i on od kilku lat na przykład organizuje takie wyprawy poszukiwawcze i tam znajduje różnych sponsorów, różne instytucje, nakłania do tego, żeby przeczesywały dno morskie, ale wciąż nie wiemy, co się stało z Orłem, więc to jest tym bardziej ta romantyczna morska historia jest wciąż okraszona taką dużą dozą tajemnicy dodatkowo, bo wciąż nie wiemy, jak to było i co się stało. I mieliśmy tam nie tak dawno film fabularny w kinach, a w latach, już nie pamiętam, 50. czy 60. też był film fabularny o Orle, którzy co po niektórzy starsi odbiorcy jeszcze skądś kojarzą czy znają. Tak więc była to świetna historia, z której można było coś wykroić. I chodziło o stworzenie gry, która będzie trochę podobna do gier lotniczych, które mamy, czyli małe pudełeczko, gra dla dwóch osób, tam 20 czy 15 minut gry. Ta gra tak naprawdę jest troszeczkę dłuższa, ale tego nie można było, nie dało się tego upchnąć w tych 15 minutach, ona się musiała stać troszeczkę większa. Ale tego nie wiedziałem jeszcze, jak się za to zabieram. No i gdzieś tam sobie coś przy tym podłubałem, ale tak naprawdę nie było, nie wiem, tam okoliczności, możliwości, inne były priorytety, inne zadania otrzymywałem jako pracownik, więc gdzieś ten projekt sobie trafił do szuflady. No i kilka lat później, jak już Instytut opuścił Karol i ja zacząłem się zajmować innymi grami planszowymi, to wyciągnąłem sobie te notatki, no bo wypadałoby, żeby się pojawiła kolejna gra i co prawda współpracowaliśmy z autorami zewnętrznymi, tak jak wspomnianym Janem Madejskim, który dla nas zrobił nie tylko grę Niepodległa, ale również grę o Bitwie Warszawskiej. Następną rocznicę Bitwy Warszawskiej i taki tytuł żeśmy wydali, który też nawiązuje do gier lotniczych, bo to także jest gra dla dwóch osób, chociaż okazało się, że w tym przypadku wyszła trochę bardziej skomplikowana niż może nasz pierwotny plan. Natomiast ja gdzieś tam się uparłem, powiedziałem, no to dobrze, mamy tam, powstaje sobie tytuł, mamy już autora, czyli rocznica jest obskoczona, to może ja wyjmę te stare notatki i zobaczę, co tam się z tego da zrobić. No i nawiążmy do tego kodowania historii w grach. Więc mamy pewne, to się nazywa założenia brzegowe. Wiemy, że gra jest dla dwóch osób, wiemy, że nie może być zbyt długa, wiemy, że musi się zmieścić w małym pudełku, w związku z czym nie powinna mieć zbyt wielu komponentów, co także się przełoży na korzystną cenę, bo jeżeli nie będzie zbyt drogie jej wykonanie, to Instytut będzie mógł wyprodukować więcej tych pudełeczek ze środków publicznych i obdzielić nim większą liczbę dzieci, nauczycieli i miłośników gier planszowych. No i to wszystko mając, możemy przystąpić do projektowania. No i mamy historię Orła, wiemy, jaką pokonuje tutaj trasę, co się dzieje. No i ta cała opowieść jest dosyć w sumie długa i bardzo złożona, bo zbliża się II wojna światowa, zostają wydane rozkazy dowódcom okrętów i nawodnych, i podwodnych, następuje wybuch wojny, komandor Kłoczkowski, który dowodzi Orłem, zmienia te rozkazy, przestaje wykonywać, postanawia gdzieś tam wypuścić się na przestwór Morza Bałtyckiego. Ostatecznie doprowadza okręt do Tallina w Estonii i tam zostaje internowany, bo Estonia jeszcze nie jest stroną w wojnie, więc zgodnie ze wszystkimi prawidłami tutaj prawa międzynarodowego Estończycy decydują się Orła internować. Natomiast no w ogóle jest to, wzbudza to absolutny, totalny sprzeciw członków załogi, którzy, jak to, no my chcemy walczyć, a my tu mamy teraz w jakimś obozie siedzieć nie wiadomo ile i nie wiadomo jak długo i tam gnić, tam, tak, to my chcemy walczyć. Nie, oni uciekają z tego Talina. Bez komandora, który wtedy twierdzi, że jest chory, trafia do szpitala i tak dalej. I oni organizują ucieczkę i im się to udaje. I to jest akurat taka niesamowicie barwna i niezwykła opowieść o tym, jak oni pokonują Bałtyk bez map. To znaczy oni mają mapy, tylko to nie są takie mapy jak potrzebne do nawigacji, tylko mają taką mapę, na której są wypisane radiolatarnie i oni na tej podstawie wytyczają sobie kurs. No i chcą się dostać do Wielkiej Brytanii, gdzie już są polskie niszczyciele, bo te szczęśliwie zostały tuż przed wybuchem wojny, prawda, wysłane do Wielkiej Brytanii, żeby dołączyły brytyjskiej Royal Navy. No i oni, udaje im się, to już wiemy, prawda, z książek historycznych wiemy, że udaje im się, uciekają, no i później tam współdziałają z Royal Navy, wykonują ileś patroli, w sumie nic takiego nadzwyczajnego się nie dzieje w trakcie tych patroli, poza tym, że udaje im się, w trakcie jednego z nich udaje się zatopić transportowiec Rio de Janeiro. Ale to nie są jakieś takie udziały w bitwach, coś, co by przeważyło szale, więc no, przeglądamy sobie tą historię, no wiemy, że jest ikoniczny statek, no i coś trzeba jednak w tej grze pokazać, jakiś to musi być konflikt. No więc wiadomo, trzeba wyciąć z tego jakiś fragment opowieści, ja ją sobie rozbijam na takie kwanty, rozbijam sobie na takie fragmenty. Do Tallina, od Tallina do Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii jakieś działania zostaje, bo takiej destylacji coraz większa synteza. No właściwie to chyba ciekawe, to jest tylko to, jak uciekają z tego Tallina do Wielkiej Brytanii, bo jeszcze nie mają map i to jest taki najbardziej sensacyjny aspekt tej opowieści. Więc myślę sobie, okej, no to zbudujmy wokół tego grę. Czyli wiadomo, musimy mieć polskich marynarzy, bo to jest wpisane w misję dziejową Instytutu, że pokazujemy bohaterstwo polskiego żołnierza czy polskiego obywatela. No i wiadomo, przeciwnik jest znany, Rzesza Niemiecka. No i już mamy konflikt, czyli już może powstać gra. Możemy grać, ponieważ mamy przynajmniej dwie strony konfliktu. Białe bierki, czarne bierki, czyli tu mamy polskich marynarzy kontra Kriegsmarine, które chce się tego okrętu podwodnego pozbyć. No i tu już mamy wytyczone, czyli te warunki brzegowe są coraz precyzyjniej sformułowane, no i teraz trzeba spróbować w jakiś sposób to przełożyć na planszę. No i ponieważ to jeszcze cała ta gra miała nawiązywać do serii gier lotniczych, więc gry lotnicze się tutaj zapożyczają z takich dużych, wielogodzinnych gier historycznych. Jeden element jest wspólny, jest to plansza przedstawiająca jakąś mapę pokryta siatką z heksagonalną, czyli z sześciokątów. To jest taki trik używany w grach wojennych, ponieważ na takiej siatce pokonywane w wielu grach poruszamy się od pola do pola. Weźmiemy szachy, mamy szachownicę, czyli białe i czarne pola i przesuwamy się z jednego pola do drugiego. Ponieważ gry wojenne są symulacją, więc chodziło tutaj o to, żeby zasymulować również ruch jednostek w terenie, czyli trzeba było założyć jakąś siatkę, po której się będą poruszały jednostki. No, jak ktoś troszeczkę liznął matematyki, to wie, że jeżeli poruszamy się po przekątnej na siatce takiej złożonej z kwadratów, z kafelków kwadratowych, no to idąc po skosie pokonuje trochę dłuższą drogę niż idąc w lewo, czyli jak idziemy na północny zachód, to będzie trochę dłużej niż jak na północ czy na zachód. Teoretycznie ta sama odległość na mapie, tutaj w tej grze jak jest symulacja jest, mówi, to będzie, te odległości są nierówne. Dlatego miłośnicy gier wojennych gdzieś tam wpadli na pomysł, używajmy siatki sześciokątnej, bo ruch w każdej z tych sześciu stron tego pola heksagonalnego będzie pokonywał taką samą odległość. Czyli i na boki, i po skosach będziemy tak samo sobie chodzili, więc taka siatka jakby się stała takim wyznacznikiem. Jeśli jest gra wojenna, to ma mapę pokrytą taką siatką. I to zostało zapożyczone w grach lotniczych przez Karola Madaja z Tomkiem Ginterem. Oni też takie gry zaczęli umieszczać. To jest zresztą, tam jest ukryty kawał historii, bo w naszych grach lotniczych zawsze jest ukryta jakby jeszcze jakaś ciekawostka, taka prawda historyczna. W grze 303 plansza do gry jest mapą, ale to jest mapa, która w uproszczony troszeczkę sposób przedstawia taki stół używany w centrum jakby zarządzania lotami RAF-u, czyli jak RAF, brytyjskie siły lotnicze broniły Wielkiej Brytanii w trakcie bitwy o Wielką Brytanię. To wszystkie meldunki o ruchach niemieckiego lotnictwa, o ruchach własnego lotnictwa i planowanie, skąd wysłać samoloty tutaj, żeby powstrzymać jakieś naloty czy niemieckich lotników, dokonywano na takiej ogromnej mapie sztabowej, gdzie ustawiano różne znaczniki i jakby tu wizualizowano sobie. Dzisiaj to robimy cyfrowo na ekranach, a wtedy to robiono w taki analogowy sposób na takiej gigantycznej mapie. Można powiedzieć, że tam w tym sztabie też sobie grano w taką jakby grę, tylko że z absolutnie poważnymi, realnymi skutkami. I ta gra, inaczej w naszej grze 303 Instytutu jest ten stół sztabowy właśnie w planszy, jak gdyby w niej jest tam ukryty taki kawał historii. 111 w grze o obronie Warszawy przed niemieckimi nalotami w 1939 roku mamy taką odtworzoną przez Tomka Gintera mapę sztabową po prostu, polską. W grze 7 w obronie Lwowa, gdzie bronimy Lwów przed bolszewikami, też jest mapa, tylko taka znów z epoki, tam z czasów I wojny światowej. No więc to wiadomo było, że orzeł nie może się wyłamać, musi mieć mapę. No i to już dużo miało dużo. Mamy mapę, mamy heksy, musimy jakoś poruszać po tym jednostkami. No i ja wpadłem na taki pomysł, że co jest wyznacznikiem albo okrętu podwodnego. Okręt podwodny jest albo ma być niewidoczny. On ma tylko się czasem ujawnić, wykonać misję i zniknąć. Więc wiadomo było, że ta gra będzie zupełnie inna, że nie będzie tutaj, nie będziemy mieli tutaj pędzących samolotów zawrotnych operacji w przestworzach, tylko będziemy mieli zabawę w kotka i myszkę. Ten orzeł gdzieś tam sobie będzie wędrował, pełzł w taki sposób, żeby go przeciwnik nie mógł zauważyć. Oczywiście przeciwnik będzie chciał za wszelką cenę go w tym przestworzu Morza Bałtyckiego, nawet jeśli one nie jest zbyt wielkie, to jednak jak sobie to wyobrazimy, jakie to są kilometry kwadratowe, to jest wystarczająco duże, żeby taką jedną jednostkę dość długo się szukało.
Jeżeli mogę zrobić tutaj pauzę, to tutaj wychodzi jeden problem, jedno takie wyzwanie wielkie, znaczy fakt, że ta gra musi być asymetryczna. Co nie jest chyba najczęstszym wyborem twórców gier, które są skierowane do tego młodszego gracza, dla kogoś, kto dopiero rozpoczyna swoją przygodę z grami planszowymi. No, szachy, warcaby, no, to są gry symetryczne, gdzie obie strony dysponują podobnymi zasobami. Czy to wyzwanie musisz stworzyć, wyzwanie, które jest asymetryczne, było, no, jaką trudnością było dla ciebie stworzenie tej mechaniki wokół tego założenia?
Znaczy, ja bardzo lubię takie wyzwania i właśnie to było bardzo przyjemne projektowanie tej gry, że ona jest taka asymetryczna, ale to wszystkie nasze gry z serii lotniczej są de facto asymetryczne. Tam nie ma symetrii, bo każdy z graczy ma inny cel. W grach lotniczych, na przykład w 303, Niemcy mają zbombardować Londyn, alianci, tutaj w domyśle polscy piloci w brytyjskich maszynach mają powstrzymać to bombardowanie. Startujemy z innych punktów na planszy, więc nie mamy symetrii, tak jak w szachach. I też mamy trochę inne cele. Polacy i alianci blokują, Niemcy za wszelką cenę starają się dostać nad Londyn. Więc te gry też są asymetryczne, aczkolwiek ta asymetria jest trochę mniej widoczna. Najbardziej jest wyraźna w grze 7, gdzie mamy ogromne hordy konarmii Budionnego, która zasuwa w ogromnych tutaj ilościach na Lwów, a my mamy, no w grze mamy tylko 3 żetony samolotów, w rzeczywistości tych samolotów, bo tam około 16. No ale to jest gra właśnie w pełni asymetryczna o różnych tutaj celach, więc myślę, że to nie przeszkadzało. Co prawda w trakcie pracy się okazało, że ta gra jest ciut trudniejsza niż te gry lotnicze, to znaczy do tych zupełnie na tych zupełnie najmłodszych nie wszyscy umieją w nią grać, chociaż z drugiej strony grafik, który dla nas stworzył przepiękną oprawę tego tytułu, bo co mówiliśmy na zewnątrz, to Bartłomiej Kordowski sam mi opowiadał, że grał w tą grę z dziećmi. Młodszymi niż wskazuje tutaj wiek na pudełku. Na pudełku podajemy, że to jest gra od 10 lat. Grał bodajże z dzieckiem 6-letnim i całkiem mu się podobało tam z pewnymi uproszczeniami, więc niektóre dzieci wbrew pozorom potrafią sobie również z takim tytułem dać radę. No, gra jest też troszeczkę inna, bo stroną agresywną tutaj tu są tylko Niemcy wykonują jakiekolwiek działania ofensywne. Polacy są skazani na defensywę, jakby jest to zgodne z realiami historycznymi, ponieważ orzeł został praktycznie rozbrojony. Estończycy zabrali zamek z działa i już nie pamiętam, ile tam zostało torped na pokładzie, ale oni tak naprawdę się do niczego nie przydały, ponieważ Niemcy wycofali wszystkie cięższe jednostki z Bałtyku, bo już Polskę mieli w kieszeni, więc już nie były im potrzebne te wszystkie duże jednostki. Natomiast polscy marynarze tego nie wiedzieli, więc oni myśleli, że jeszcze im się uda utrafić jakąś tutaj dużą jednostkę, że oni zmienią może przebieg wojny. Nie wiedzieli, że to niczego nie da. Niemcy zostawili sobie tylko szybkie kutry torpedowe, no też są akurat bardzo ciężką zdobyczą dla okrętu podwodnego, bo to jest jednostka niesamowicie szybka i budowana po to, żeby była bardzo szybka. Mogliby ją ustrzelić może z działa, natomiast tego działa po prostu nie mieli. No więc tutaj w tej grze Polacy są skazani na defensywę i na to, że muszą po prostu jak najszybciej opuścić Akwen, czyli wydostać się z Bałtyku. I tak ta gra jest zbudowana, że orzeł cały czas się wykrwawia i jedynym drogą wyjścia jest dostać się do cieśnin duńskich, żeby zgodnie z prawdą historyczną uciec z Bałtyku. Bo to jedyne, co mogli zrobić, bo nie było na Bałtyku żadnego przyjaznego portu, gdzie mogliby zatankować, pobrać, już nie mówię o uzbrojeniu czy amunicji, ale nawet żywność. Byli skazani na tą ucieczkę, bo wszystkie państwa, które są, leżą nad Bałtykiem, były albo neutralne, czyli automatycznie zatrzymanie się tam oznaczałoby internowanie. Jak już wiemy, marynarze nie chcieli być internowani, bo gdyby mogli popłynąć do Szwecji, ale w Szwecji też by zostali internowani. I tak zresztą tam trafiło kilka naszych starszych okrętów podwodnych, popłynęły do Szwecji i tam zostały na całą wojnę. Więc nie chcieli ani trafić do internowania. No, jedyne pozostałe strony to jest Związek Sowiecki, który wiadomo, bardzo by chciał również zlikwidować Orła albo go przejąć, Rzesza Niemiecka, no więc cóż, co zostaje? Ucieczka. No i to jest pokazane w grze. To jest jakby właściwie ten rdzeń tej gry. Jedna strona ucieka i tak jak powiedziałem, jeszcze tu wspominałem wcześniej, że jest to zabawa w kotka i myszkę. Wynika to stąd, że ruch okrętu jest częściowo niejawny. To polega to na tym, że gracz, który prowadzi orła, strona polska, umieszcza na planszy taki zestaw żetonów zakrytych, które po drugiej stronie niosą informację, że tam jest okręt podwodny albo nie ma okrętu podwodnego. Jak tworzyłem tą grę, to taki, ja nawet mówiłem, że to jest taki orzeł Schrödingera, jak kot Schrödingera, jak w tym eksperymencie myślowym, kiedy kot w pudełku razem z zabójczą substancją może być martwy, ale może być żywy, bo nie wiemy, czy już zginął, czy jeszcze nie zginął i dopóki to pudełko jest zamknięte, to jest taka strefa. Tak, nie. To trzeba zweryfikować, czyli trzeba otworzyć to pudełko i dowiedzieć się, w jakim stanie jest kot. I tak samo tutaj jest w Orle. Strona niemiecka musi zweryfikować, czy te żetony umieszczone przez stronę polską na planszy to jest orzeł, czy to nie jest orzeł. Czyli tylko się wydawało, czy to było fałszywe doniesienie, bo nie wiem, obserwatorzy z samolotów rozpoznawczych albo z jakiegoś kutra coś tam dostrzegli, ale to mogła być na przykład sowiecka jednostka, bo i takie się poruszały po Bałtyku, a mogła być nawet jednostka własna. I dopiero jak wysłali to do sztabu, to się okazało, że akurat tam był jakiś kuter torpedowy, a im się wydawało, że to zobaczyli polską jednostkę. Także ta niepewność zawsze była wpisana w działania na morzu. Nie zawsze, poza tym pamiętajmy, to są czasy, kiedy jeszcze radar jest w powijakach, to jest 1939 rok, później powstają urządzenia radarowe, czyli możemy obserwować powierzchnię morza za pomocą fal radiowych i wykrywać jednostki, ale ta technologia jeszcze w tej chwili nie jest aktywnie wykorzystywana. To jest początek wojny, jeszcze mnóstwo tych wynalazków, których wprowadzenie do użytku przyspieszyła właśnie II wojna światowa, nie ma, albo gdzieś są tam tylko w planach czy projektach naukowców. Więc wszystko się opiera przede wszystkim na obserwacji, na takim ręcznym rozpoznaniu. Więc ta gra również ma to pokazać. że jest bardzo duża niepewność tutaj.
Tutaj zrobię pauzę, żeby zdradzić ten mój sekret, że kolegę Łukasza podpuściłem, ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, tłumacząc w sposób, no mimo wszystko prosty, zwięzły zasady gry, no projektant przekazał nam bardzo dużo informacji. I to nie tylko jeżeli chodzi o historię polityczną, ale też historię technologii, też no właśnie troszeczkę nawet o biografiach konkretnych ludzi wspomniał, więc mamy tu do czynienia z no, takim zagajeniem historii, która jest bardzo skomplikowana, a ona właściwie zostaje tutaj streszczona, skompresowana do rozgrywki trwającej nie więcej niż, nie dłużej niż pół godziny.
Bardzo Ci dziękuję, że to zrobiłeś, ponieważ widzisz, że zaczęliśmy tak sobie nieśmiało, teraz się troszeczkę rozkręciłem, może się nawet zagalopowałem, zacząłem zasypywać Ciebie i naszych miłych widzów różnymi informacjami. Ale tak naprawdę orzeł nie jest jakimś moim odkryciem, że tak należy konstruować gry planszowe. On jest raczej kontynuacją takich bardzo dobrych założeń i dobrych pomysłów, które ci nasi pierwsi tutaj twórcy, Karol Madaj z Tomkiem Ginterem, tych podwaliny, że tak powiem, dali w instytucie, bo na przykład w grze 303 także pewne rozwiązania w mechanice gry obrazują to, co się działo w rzeczywistości. Tam jest taka mechanika w grze 303, że jeżeli dwa samoloty się atakują, to po tym ataku samolot, który akurat był tym agresorem, czyli tą stroną aktywną, musi przelecieć na planszy, czyli przeskoczyć na kolejne pole za jednostkę atakowaną. Dlaczego? No bo miało to symulować, że te samoloty poruszają się z prędkością 300, 400, 500 kilometrów na godzinę, kiedy te manewry jakiekolwiek są wydłużone niejako w czasie i przestrzeni, no bo żeby zawrócić, nie jest możliwe zawrócenie w miejscu, jakbyśmy w niektórych filmach fantastyczno-naukowych, tudzież science fantasy znanych bardzo marek filmowych, tych nie będziemy tutaj reklamować, bo się tam i domyślicie, robią. Nie, to wszystko się rozciąga gdzieś tam w czasie i przestrzeni, to taki nie da się zmienić pozycji samolotu od tak stryknięciem palców już zawrócić, tylko trzeba wykonać szeroki łuk jakiegoś tam Immelmana, beczkę i tak dalej, żeby zaatakować inne jednostki. Także to chcieli zobrazować w grze autorzy i myślę, że im się to świetnie udało, bo ta gra jest bardzo dynamiczna. To nawet, ja pamiętam, była taką trudnością dla Karola, jak on, pamiętam, że on nawet robił szymiarki do tego, żeby stworzyć grę o Bitwie Warszawskiej. Takie zadanie dostał. Ostatecznie tą grę stworzył dla nas Jan Madejski. I on, a Karol siadał do tej gry takich pierwszych jakichś przymiarek, i mówił, ale jak robię tą grę, to kompletnie nie działa. Taka nudna, smutna, no bo te działa, te jednostki piechoty, one tak, no przecież nie będą tak manewrowały, przeskakiwały za te wojska sowieckie albo w drugą stronę, bo to tak nie działało, bo oni gdzieś tam szli, maszerowali, było długo tam, nie trafili na żadnego tam przeciwnika. Ta gra, ta wojna zupełnie inaczej wygląda, lądowa. I to nawet w pewien sposób, pamiętam, go tak zasmucało, że to takie fajne, bo w tym 303 kompletnie nie działa w takiej wielkiej bitwie lądowej, osiągniętej na setkach kilometrów, że ta symulacja, ten model symulacji kompletnie tutaj nie pasuje. Więc nie zawsze jest tak, że nam się to oczywiście udaje. Ale próbujemy właśnie tą mechaniką coś pokazywać, takie procesy historyczne, już nie mówiąc o tym, że też zaobserwowałem, że nasze gry i te lotnicze, i może też trochę orzeł, chociaż tutaj mam trochę mniej danych, one wzbudzają zainteresowanie historią właśnie za pośrednictwem takich fetyszy współczesnego świata, że my lubimy różne fajne wynalazki, albo my lubimy różne fajne gadżety, albo lubimy takie fajne rzeczy, jak na przykład samolot. Jest, tak jak już wspominałem, są miłośnicy lotnictwa, którzy tę swoją pasję realizują, stojąc z aparatem przy płocie lotniska. I oni się cieszą. Dzisiaj pstryknąłem Airbusa portugalskich linii lotniczych. Wow. A jeszcze Dreamlinera trafiłem lotu. A tobie się udało? A nie, bo tam zasłoniło mi się, no i muszę przyjść jeszcze raz, nie mam go w kolekcji, no. I ci ludzie mają całe swoje portale, gdzie oni wklejają te kolejne zdjęcia. Ja swego czasu penetrowałem te portale, bo my też czasem przygotowujemy różne inne publikacje. Ja na przykład teraz pracuję nad taką broszurką historyczną o początkach polskiego lotnictwa wojskowego po odzyskaniu niepodległości. które będzie dołączonego do naszej układanki. To nie będzie gra, to będzie po prostu układanka. To reklamuję, ja tego sam nie robię. Tak naprawdę to przygotował przepięknie dla nas pan dr Mariusz Niestraski, który już u nas opublikował jedną książkę właśnie o początkach polskiego lotnictwa wojskowego, ale ja przy tym jako redaktor prowadzący spełniam taką rolę, że musiałem zamówić różne ilustracje, że musiałem uzupełnić te strony graficzne, że czasem musiałem pozyskać jakieś tam zdjęcie. No i na przykład potrzebne nam było zdjęcie, ponieważ te tradycje polskiego lotnictwa są i tych to, co na przykład, jakby to zacząć, to co widzimy w grze 7 w obronie Lwowa, tam jest 7 eskadra myśliwska. I to jest eskadra o niesamowitej tam historii, bo założona przez, tudzież w której latali amerykańscy piloci, którzy chcieli spłacić długi w stosunku do Polski, którzy jak mniemali mają, bo ich ponieważ o niepodległość Stanów Zjednoczonych walczył Pulaski i Kościuszko, więc oni tutaj przyjechali do Polski, bo chcieli spłacić ten dług wobec Polaków. No ale to pomijając, ta tradycję tej 7 eskadry później kontynuuje 111, cały czas nosząc godło, gdzie są skrzyżowane kosy na tle takiego godła jakby inspirowanego amerykańską flagą. No i później to samo godło jest używane przez Dywizjon 303 w Wielkiej Brytanii i dzisiaj ono widnieje na polskich myśliwcach. No i nam było potrzebne zdjęcie takiego myśliwca. No ja zacząłem wtedy penetrować te niesamowite portale, w których są te zdjęcia, gdzie właśnie ci miłośnicy lotnictwa sobie cykają te samoloty. I ja mam takie wrażenie, ile oni się nauczyli przy okazji o tym lotnictwie, jak fotografowali te samoloty. Myślę, że niesamowicie dużo i lotnictwie cywilnym czy wojskowym, i to jest taki właśnie fetysz. I te nasze gry lotnicze także mówią o takich fetyszach, o tych, że są takie samoloty jak Hurricane, jak Spitfire, że 111 mówi o naszych niesłychanych konstrukcjach lotniczych jak PZL-11, który tam jedyny już został na świecie w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, stoi ostatni egzemplarz. Jedyny, jaki przetrwał, tam w 90% kompletny, bo on chyba tylko koła ma jakieś, nie od kompletu. Także takie fetysze i takie rzeczy również są takim lepem, żeby ludzie w jakikolwiek sposób w ogóle polizali tą historię. Niech nawet zacznę od historii uzbrojenia, to może kiedyś się zainteresował, kto używał tego uzbrojenia, bo zaczyna się od sprzętu, ale zazwyczaj samolot nie lata sam z siebie. W każdym razie mówimy o czasach, kiedy na pewno ma pilota, więc jeżeli ma pilota, to może któryś z tych miłośników wojskowości zada sobie pytanie, ale kto był w środku? A to już dla nas jest bardzo dużo, bo on już wchodzi w dialog z historią.
Ten dialog z historią właśnie za pośrednictwem różnych mediów do nas wróci i mam nadzieję, że na jesieni, tutaj też oczywiście poprosimy Łukasza, żeby z nami był, ale postaram się zgromadzić tutaj twórców wsławionych, że tak powiem, w innych mediach, twórców gier komputerowych czy twórców gier fabularnych i mam nadzieję, że wymienimy się tutaj jakimiś swoimi doświadczeniami właśnie w tym, mówiąc bardzo brutalnie, ale jak nasz gość przyznał, nie do końca nieściśle kodowaniu historii w mediach, najróżniejszych mediach także związanych z grami. Więc tutaj od razu Państwa zapraszam, żebyście śledzili zapowiedzi naszych spotkań. I od razu mówię, że jeżeli nasi widzowie internetowi mają jakieś pytania do naszego gościa, proszę je zadawać w komentarzach. Oczywiście przekażemy i być może udzielimy na nie odpowiedzi na jakimś spotkaniu jesiennym. Ale już tak na koniec, właściwie uprzedziłeś moje pytanie, ponieważ chciałem właśnie w podsumowaniu zapytać o tych graczy. O tych graczy, w jaki sposób ta historia do nich przychodzi. No już zwróciłeś uwagę na te różne haczyki. Czasami wychodzące od bardzo konkretnych rzeczy, od tego, co po prostu zainteresuje kogoś w grach. Powiedz jeszcze troszeczkę, dla kogo stworzyłeś orła? To znaczy, ponieważ widzimy, co jest na pudełku, bo widzimy, że jest to pewien wiekowy, że tak powiem, zakres, że mamy od 10 lat, tak? Orzeł jest? Czy,
tak, orzeł jest od 10 lat.
Od 10 mamy tutaj ten zakres, że tak powiem, czasowy, więc to już sugeruje, że możliwe, że troszeczkę chyba myślałeś o uczniach właśnie, żeby móc jakoś rozegrać tę grę na lekcji. Czy to zupełnie było niezwiązane? To po prostu mechanika wymusiła. I powiedz, czy na przykład, no nie wiem, zdarzyło ci się grać w Orła, nie z jakimiś testerami gier, po prostu z losowo przypadkowo, z poznanymi graczami na jakichś imprezach dla graczy, czy też po prostu w ramach twoich działań w instytucie, czy zagrałeś z jakimś młodym tutaj fascynatem historii w swoją grę?
I grałem z młodym fascynatem historii i grałem także na imprezach takich fantastycznych, bo jednym z etapów testowania takiej gry było zabranie właśnie takiej gry, że tak powiem, w dzicz, żeby sprawdzić już nie tylko na testerach, bo jakby kiedy mamy testerów, mamy osoby zainteresowane testowaniem gier, które są bardzo często również autorami, to środowisko jest, można powiedzieć, do pewnego stopnia ograniczone. Tam w Warszawie, powiedzmy, w szczytowych momentach mogliśmy liczyć na, nie wiem, około 20 osób, powiedzmy, które by się stawiały na spotkania, chciałyby w to zagrać, zresztą nie wszystkie miałyby ochotę, bo to zawsze jest tak, że komuś jakiś temat nie odpowiada i on to przeskoczy. A później taka gra trafi do ludu, no i lepiej by się upewnić, że to się spodoba jednak przeciętnemu użytkownikowi, bo ten tester, który jeszcze na przykład mógł zagrać kilka razy w dany tytuł, już może nie widzieć pewnych błędów czy mankamentów, a może na przykład on lubi ten tytuł. Ja tak mam swoją debiutancką grą. Moją pierwszą grą była gra o nazwie Bazylika. Teraz się nawet, to jest bardzo miło, ukazało się drugie wydanie, ale jest to gra, która, jest to też gra dwuosobowa, ale jest to gra, która zawiera w sobie ogromny ładunek nienawiści, tak powiedzmy od razu. Jest to gra, której niektórzy ludzie nie znoszą, ponieważ to jest taka walka na kielnie. Budujemy tam, mamy dwóch konkurujących ze sobą architektów, którzy wznoszą jedną piękną, wspaniałą świątynię. To nawiązuje do krakowskiej legendy o dwóch braciach, którzy wznosili wieżę Kościoła Mariackiego. No i to jest gra, której po prostu, nie będę już dalej reklamował tytułu, chodzi tylko o to, że to jest gra, którą niektórzy ludzie kochają i zdarza mi się nawet, że ktoś do mnie pisze: taką fajną grę pan zrobił, strasznie się cieszę, że pan zrobił tę grę, bo ją uwielbiam i wystawiam najwyższą możliwą notę. I są tacy, którzy piszą: to jest ohydna, obrzydliwa gra i w ogóle w życiu nie chcę w to grać i precz z tym, bo to jest ohydne i ja raz zagrałem i albo mówią nudne i ble. I ona jest bardzo polaryzująca. No natomiast wolelibyśmy, żeby nasze tytuły tutaj Instytutu nie polaryzowały, a przynajmniej nie w ten sposób, żeby nie odpychały jakiejś puli graczy, bo chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób grało w te gry, bo chcemy tą historię popularyzować, więc takie tytuły musimy testować i musimy sprawdzać, czy one są zjadliwe, tak to użyjmy takiego sobie zwrotu dla tych różnych użytkowników. Więc ja na przykład tuż przed wybuchem pandemii była taka impreza w Warszawie, która się nazywa Planszówki na Narodowym. I ja tam z tą grą poszedłem. Tam był taki pokój dla twórców gier, gdzie mogli prezentować swoje właśnie niewydane gry i miałem taki egzemplarz, nie taki ładny, tylko taki byle jaki bardzo. Zabrałem tą grę na te testy i tam kilkanaście osób w tą grę zagrało i im się spodobało. I nawet mi podpowiedzieli kilka rzeczy, co są na przykład w środku takie. Może tutaj się nachylę, wydłubię z pudełka, jest broszurka, a tu jest taka, jak się to mówi, zasłonka, no bo tu jest element tajemnicy, więc pewne elementy chcemy sobie schować za tą zasłonką, żeby przeciwnik ich nie widział. Ale tych zasłonek nie było na przykład w grze. To dopiero przyszli gracze i powiedzieli, no ja bym chciał, żeby była taka zasłonka, ale mówię, no ale to można położyć tak płaskie, na płaskie komponenty na stole, nikt nie będzie widział, co tam jest. Nie, ja chcę mieć zasłonkę. No dobrze, zanotowałem, chcę mieć zasłonkę, jest zasłonka. Później przyszli inni gracze i powiedzieli, no fajne, fajne, ale ten pionek, czemu to taki pionek jest jako ten okręt? A czemu nie ma figurki? Wszystkie gry mają figurki. Dobrze, zanotowałem, chcą figurkę, dobra, kupiliśmy figurkę, w każdym orle jest figurka. Piękny odlew, tutaj znaleźliśmy wykonawców, którzy na nas wyrzeźbili i w każdym orle można znaleźć taką figurkę, jak w takich topowych produkcjach. Tak więc staramy się słuchać tych nabywców, żeby docenić i żeby także zakup tej gry był takim niezapomnianym doświadczeniem, że taka gra jest właśnie fajna, bo jest od Instytutu, że to jest także fajny produkt, fajny towar. Ja nawet mogę się kompletnie nie interesować historią. Może nawet nie jestem zaangażowany historycznie. Może jestem takim, jak to się mówi, najgorszym przypadkiem, jeśli chodzi o historię, bo jestem letni. Nic. Nul. Nie bawi mnie to. ale ma być fajna gra. Ale jest fajna gra, jest figurka i fajnie się grało i to jest najważniejsze, jak już pograł, to jest szansa, że może jednak, nawet jak nie on, to może jakiś jego kumpel, z którym on grał, powie, o czym to jest, o takim okręcie, o jakim okręcie, o poczekaj sobie, poszukam. Ty, jakiś film był, chodź obejrzymy. Już, oni już weszli w dialog z historią, już są kupieni, ja już wygrałem, już punkt, punk. Zapaliła się lampka na tablicy. Instytut 1-0.
I chyba tego wszystkiego, tego najserdeczniej życzymy naszemu gościowi, aby jak najczęściej odnosił te zwycięstwa, no właśnie w zahaczaniu, interesowaniu swoich odbiorców, docieraniu do nich.
Ja nie mam złudzeń, że każdy z tych odbiorców się zainteresuje historią. Nie mam złudzeń, że te gry spełniają jakąś niesamowitą misję dziejową. To jest, i nawet to, że niektórzy mówią, że to taka trywializacja, mówią, no tak, ale to jest po to, żeby dotrzeć do tych, którzy są absolutnie odporni na misję dziejową, którzy jak widzą pomnik, to mówią, na przetop go, albo obleją go farbą, albo coś tam jeszcze gorszego z nim zrobią, którzy jak widzą książkę od historii, to natychmiast wynoszą na makulaturę, a może jednak jakoś spróbować tam wniknąć, przeniknąć. Wszędzie, każdemu, wszystkimi sposobami, tutaj parafrazując motto zakonu kaznodziejskiego.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję no i mam bardzo. Nadzieję, że też wszystkich Państwa zainteresowaliśmy tym dość wyjątkowym, ale jak się okazuje, całkiem skutecznym sposobem przekazywania historii dla ludzi grających w gry, dla graczy obecnych i przyszłych, bo przecież w każdym z nas to jakieś dziecko ucieszące się z nowej zabawki tkwi, ale także możemy podchodzić do tego bardzo poważnie, dostrzegać zarówno piękno i jakby gładkość mechaniki, jak i kodować naprawdę ciekawe historie w grach planszowych. Dziękuję bardzo, Łukaszu, za wizytę.
To ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
I do zobaczenia już po wakacjach. Cykl Historia Historii wróci.
Zapiszcie sobie, subskrybujcie nasz kanał, zapiszcie sobie choćby tylko, żebyście zobaczyli to we wrześniu.
Dziękuję wszystkim.
To mówię na użytek tych wszystkich, którzy nie interesują się naszym kanałem, ale przyszli tutaj, żeby pooglądać o grach.
No to widać, że tutaj z Łukasza wychodzi nie tylko twórca, ale i marketingowiec. Tak, jak najbardziej. Cenimy ludzi o wielu talentach.